Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd przyjął projekt ustawy antyterrorystycznej. Projekt określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań. Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać ABW. Szef agencji będzie koordynował działania służb w tym zakresie. Natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za reagowanie w przypadku wystąpienia tego rodzaju zdarzeń. Projekt przewiduje także możliwość wprowadzenia 4 alertów w razie zagrożenia, jak również wymóg rejestracji tzw. telefonów na kartę. Dr Roman Marzec, były funkcjonariusz CBA, odnosząc się do przepisów projektu, zauważa, że do tej pory w Polsce nie wprowadzono ustawy antyterrorystycznej.
Pewne działania mające na celu zabezpieczenie interesów obywateli pod kątem bezpieczeństwa muszą się rozwijać i także służby muszą ingerować w pewne sprawy, które dotychczas nie były nigdzie uwarunkowane ustawowo, po prostu bo takich rozwiązań nikt nie znał. Pewne rozwiązania niestety ustawowe czy też innych na mocy innych aktów normatywnych są dziś archaiczne, a ustawa antyterrorystyczna w ogóle w Polsce nie obowiązuje, takiego aktu normatywnego nie ma, więc wprowadzony dopiero co będzie pewnie, tak jak są propozycje, że on gdzieś będzie wchodził w życie w czerwcu tego roku, no wprowadza pewne rozwiązania. To, że ktoś będzie musiał rejestrować karty prepaidowe, nie sądzę, żeby wpływało na jakiekolwiek kwestie związane z wolnością obywatelskich praw.
Przepisy zostały przygotowane przez MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Projektodawcy chcą, by ustawa obowiązywała od 1 czerwca, czyli jeszcze przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Posłowie na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu zdecydują, czy rząd przedstawi informacje o wynikach audytu rządów PO-PSL. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił sprzeciw wobec tego punktu. Lider Platformy, Grzegorz Schetyna, odnosząc się do opublikowania wyników audytu, stwierdził, że to czysta polityka. Wszystko, co się działo przez minione 8 lat, jest oficjalne, otwarte, nie ma żadnej tajemnej wiedzy, zapewnił. Wszystko wskazuje na to, że w jutrzejszym głosowaniu zwycięży arytmetyka sejmowa. Pytany o główne zarzuty pod adresem poprzedniej ekipy, poseł PiSu Dominik Tarczyński odpowiedział, że to, jakie są zarzuty, pokazały wyniki wyborów.
Ja myślę, że wyniki wyborów pokazały, jakie są zarzuty. Nie trzeba wielu przykładów podawać. Myślę, że Elewar i Ciech to jest symbol, prawda? Elewar i Ciech to jest świetny symbol tego, jak przez 8 lat Platforma i PSL funkcjonowały, a szczegóły jutro. I proszę mi wierzyć, to będzie naprawdę bardzo ekscytujący dzień.
A podobny audyt odbył się w kancelarii prezydenta po tym, jak najwyższy urząd w państwie zaczął pełnić Andrzej Duda. Pokazał on niegospodarność pracowników kancelarii byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Około 1500 przedstawicieli pracowników i pracodawców branży odpadowej protestowało we wtorek w Warszawie. Manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Według protestujących prowadzi ona do wykluczenia polskich przedsiębiorców z rynku i godzi w zasady wolnej konkurencji. Witold Zinczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, podkreśla, że manifestacja jest próbą przekonania rządzących, że zmiana obecnych przepisów jest szkodliwa.
Zapisy, o których mówię, może spowodować, że przedsiębiorcy prywatni zostaną wykluczeni. Zwracamy też uwagę na kontekst konsumencki, bowiem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z powierzeniem własnej spółce, mamy do czynienia z utworzeniem monopolu. Zawsze w długiej perspektywie musi skutkować brakiem korzyści, a można powiedzieć nawet pośledzeniem konsumenta, wszystkie organy władzy. Chcemy przekonać, poprosić o namysł, aby jeszcze raz zastanowić się, czy nie popełniamy jako państwo błędu polegającego na upośledzaniu polskich przedsiębiorców.
Manifestacja rozpoczęła się przed Pałacem Prezydenckim. Protestujący przeszli przed siedzibę Ministerstwa Rozwoju, a stamtąd przed Kancelarią Premiera i Sejm. Była to już kolejna akcja protestacyjna w tej sprawie. Pod koniec marca w stolicy protestowało około 2000 pracowników i przedsiębiorców sektora prywatnego. Kluczowym inwestycjom kolejowym w Polsce grożą opóźnienia, a nawet utrata miliardów z funduszy Unii Europejskiej. Może do tego dojść, jeśli rząd i PKP ze sprzedaną przed wyborami luksemburskiemu funduszowi PKP Energetyką nie porozumieją się w sprawie prac kolejowych. a wartość inwestycji do 2023 roku sięgnie nawet 67,5 miliarda złotych. Polska może część tych środków utracić. O sprawie poinformował nasz dziennik. Problemy po rozmowach zaczęły się po prywatyzacji PKP Energetyki. Spółka odpowiada za budowę czy remont sieci trakcyjnych oraz innych urządzeń energetycznych przy torach. Prawo i Sprawiedliwość od początku przestrzegało przed negatywnym wpływem skandalicznej prywatyzacji przez rząd PO-PSL monopolisty na rynku obsługi przewoźników kolejowych, mówi poseł Jerzy Polaczek, były minister infrastruktury.
Po pierwsze wprowadza do całego procesu inwestycyjnego zewnętrzny podmiot, który może mieć tutaj inne preferencje inwestycyjne niż rząd i minister transportu, co jest w tym przypadku absurdem i też kolejnym skandalem, a po drugie opóźnia to sam proces uzgodnień wszystkich niezbędnych aspektów technicznych, w tym tych, które dotyczą przecież uzgodnień energetycznych. I po trzecie, sytuacja, w której mamy stan faktyczny na dzisiaj, jakim jest zarządzanie przez spółkę PKP Energetyka tym rynkiem kolejowym poprzez sprzedaż energii, ono powoduje sytuację taką, w której spółka PKP Energetyka jest również tym elementem całego ciągu zapóźnień, jakie miały miejsce w ubiegłych latach.
Innym problemem rządu związanym ze spółką jest sprawa uznania PKP Energetyki za zarządcę infrastruktury kolejowej ze względu na dostawy prądu. Chce tego Ministerstwo Infrastruktury, bo w przeciwnej sytuacji, jeśli spółka podlegałaby tylko prawu energetycznemu, mogłaby naliczać przewoźnikom różne narzuty taryfowe. Nadzieję na poprawę sytuacji dają przekształcenia strukturalne, które trwają w samej PKP Energetyka. Ma powstać nowa spółka, Energetyka Kolejowa, spółka z o.o. W Tucznie zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona gospodarce odpadowej w obiegu zamkniętym. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele 5 państw unijnych, Ministerstwa Rozwoju oraz unijny komisarz do spraw środowiska. Dyskusja w Tucznie dotyczyła sposobów zagospodarowania odpadów na szczeblu samorządowym, tak by przy jednoczesnym dbaniu o środowisko dać szansę rozwoju polskiej wsi. Podczas konferencji przedstawiono również doświadczenia polskich samorządów w zakresie gospodarowania odpadami. Profesor Jan Szyszko, minister środowiska, podkreślał, że odpowiednie gospodarowanie odpadami to szansa dla polskiej wsi.
Zagospodarowanie odpadów na terenie samorządu to nie ulega najmniejszej wątpliwości, co miejsca pracy. Samorząd może być samowystarczalny energetycznie na bazie odnawialnych źródeł energii, a więc nie musi płacić na zewnątrz za energię, a może te pieniądze uzyskiwać u siebie. Przecież tak samo samorząd może produkować żywność i to nie tylko tą, którą sprzedaje się daleko od tego miejsca, tylko tą żywność również i przerobić na miejscu.
Obecnie na szczeblu Unii Europejskiej trwają konsultacje dotyczące koncepcji tworzenia prawa w zakresie zamknięcia cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie nowych regulacji dotyczących odpadów zakłada, że do 2030 roku 65% odpadów komunalnych będzie musiało podlegać recyklingowi. Konferencja w Tucznie zorganizowana została przez resorty środowiska i rozwoju przy współudziale m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Polskich Lasów Państwowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda, a partnerem medialnym były Radio Maryja, Telewizja Trwam i nasz dziennik. Po wielu protestach władze rzeszowskiego szpitala Pro Familia zakazały zabijania nienarodzonych dzieci w placówce. Dyrekcja, właściciele i ginekolodzy podpisali dokument w tej sprawie. Wszyscy lekarze w placówce będą powoływać się na klauzulę sumienia. Przypomnijmy, że jako pierwsze przeciw aborcji w szpitalu Pro Familia zaprotestowały położne. Jedna z nich, Agata Rejman, podała informacje o zabójstwach nienarodzonych do wiadomości publicznej. Szpital próbował zastraszyć kobietę, grożąc jej sankcjami finansowymi. W jej obronie działacze pro-life organizowali pikiety pod szpitalem i w innych miejscach w Rzeszowie. Szpital zareagował na to pozwami sądowymi. Jacek Kotula, obrońca życia, szef Fundacji Pro Prawo do Życia na Podkarpaciu, nie kryje radości i podkreśla, że walka o życie ma wielki sens.
Cała dyrekcja razem z lekarzami i z właścicielami tego szpitala prywatnego poinformowała na piśmie, że nie będą odtąd wykonywać aborcji, że chcą się poddać pod klauzulę sumienia, że wszyscy lekarze podpisali się pod tym, że będą powołać się na klauzulę sumienia ze względu na to, że nie chcą, aby dokonywana dalej była aborcja w tym szpitalu. Wprowadzona została nawet taka specjalna procedura. Też pokazywali ją przedstawicielom kurii, gdzie po prostu kobieta, która będzie przychodziła z chęcią dokonania aborcji, będzie informowana, że ten szpital nie dokonuje aborcji ze względu na klauzulę sumienia lekarzy i będą te pacjentki odsyłane, a wcześniej, jeśli taka będzie potrzeba, one będą kierowane na poradnictwo psychologiczne, aby po prostu zmieniły swoje nastawienie.
Batalia działaczy pro-life ze szpitalem Pro Familia trwała ponad 2 lata. Złożyły się na nią procesy sądowe i 31 pikiet antyaborcyjnych. Walka zakończyła się sukcesem. Nienarodzone dzieci nie będą mordowane w tym rzeszowskim szpitalu. Chrześcijanie są narażeni na szykany i prześladowania ze strony muzułmanów w ośrodkach dla uchodźców w Niemczech. Tak wynika z raportu organizacji Open Doors. Współpracownicy organizacji pomagającej prześladowanym chrześcijanom przeprowadzili sondaż wśród 231 imigrantów. Ponad 80% z nich podało, że przebywając w zbiorowych ośrodkach dla uchodźców, byli narażeni na szykany ze strony współmieszkańców wyznających islam. W szczególnie trudnej sytuacji byli imigranci z Iranu i Afganistanu, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo. Europoseł PiSu Ryszard Legutko zwrócił uwagę, że taka sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu i nie można przechodzić nad nią do porządku dziennego.
Trzeba oddzielić bardzo wyraźnie w tych grupach czy w tych miejscach, gdzie uchodźcy przebywają, trzeba oddzielić chrześcijan od muzułmanów i trzeba chrześcijan, ponieważ są mniejszością w tym środowisku, otoczyć opieką, ochroną. Teraz czy rząd federalny, czy inne rządy będą w stanie zrobić? Na razie ruch w tym kierunku jest bardzo nieśmiały, no ponieważ oni są sparaliżowani tą ideologią multikulti i polityczną poprawnością, że nie można w ogóle przedstawiać muzułmanów, tej fali muzułmanów jako problemu.
W ubiegłym roku do Niemiec przyjechało ponad 1 000 000 azylantów. Większość z nich to muzułmanie z Bliskiego Wschodu i Afryki. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.